Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem z Sinwa.net i mam przed sobą artykuł, który wielu wprawi w część, może inaczej. Nie pozostawi ten artykuł nikogo obojętnym, bo mnie nie pozostawił. Myślę, że jestem przeciętnym człowiekiem. A więc nie pozostawi ten artykuł nikogo obojętnym. I to jest najważniejsze. To jest, myślę, że tezy tu zawarte są bardzo, bardzo istotne. Dla wszystkich tych, którzy się głównie zajmują geopolityką, ci specy od geopolityki, jakże oni się tam nazywają, ci, którzy tak brylują na YouTubie, nie wiem, Bartosik, nie pamiętam nazwy, zresztą łem. Nie słucham, nie czytam, więc nie interesuje mnie to. Ale wiem, że są tacy, co to na wszystkim się znają. Najlepiej oczywiście i na Chinach też oczywiście się znają. Dedykuję im głównie, tym, którzy się najbardziej znają. Ale przede wszystkim Państwu. No więc Sinwa.net, 6 czerwca. Chiny zobowiązały się do rozwoju, a nie do grożenia innym. O, to jest bardzo istotne. To jest Ten skrót myślowy jest bardzo ważny. Z Genewy 5 czerwca Xinhua. Starszy chiński dyplomata podkreślił we wtorek, że lepsze Chiny oznaczać mogą lepszy świat i będą oznaczać lepszy świat. A Chiny i Chiny zawsze pozostaną zdeterminowane, aby budować pokój w świecie, przyczyniać się do globalnego dobrobytu i podtrzymywać porządek międzynarodowy. Przemawiając na warsztatach, jakieś tam warsztaty. Pan Yu, szef chińskiej misji przy ONZ w Genewie, powiedział, że bez względu na to, jak wielki postęp uczynią Chiny w kierunku swojego rozwoju, nie będą grozić nikomu, nie będą próbować obalić istniejącego międzynarodowego systemu, ani szukać sfer wpływów. Silniejsze Chiny oznaczać będą większe szanse na pokój, powiedział pan Yu, wyjaśniając, że mimo znacznych postępów dokonanych w ostatnich latach, głównym priorytetem Chin pozostaje rozwój. W 2017 stwierdził, iż PKB na mieszkańca w Chinach wynosiło jedynie 8643 dolary, a więc Chiny są na 71 miejscu. Ponad 30 milionów Chińczyków żyje w ubóstwie na obszarach wiejskich. Wiem, że to jest zaniżona, bo w prasie chińskiej mówi się o 50. Wskaźnik urbanizacji Chin wynosi tylko 57, czyli znacznie mniej niż w 70% krajów rozwiniętych. Czyli tutaj są podane trzy wartości. PKB na mieszkańca, a ilość Chińczyków żyjących w ubóstwie i stopień urbanizacji. I ten pan powiedział, Chiny pozostaną zaangażowane w rozwój i nie będą zagrażać innym, ani nie będą dążyły do hegemonii ekspansji, powiedział dyplomata. Na warsztatach sponsorowanych przez chińską misję z okazji wydania angielskiego drugiego tomu książki prezydenta Chin Xi o zarządzaniu. Silniejsze Chiny przyniosą więcej możliwości rozwoju, dodał pan Yu, mówiąc, że prezydent jasno dał Chinom determinację do otwarcia, co oznacza, że Chiny ułatwiają dostęp, a między innymi to oznacza, że Chiny ułatwiają dostęp do swojego rynku, stworzą bardziej atrakcyjne otoczenie finansowe, lepiej ochronią prawa własności i przyjmą inicjatywę zwiększającą import. No to jest związane z tym ułatwienie dostępu do swojego rynku. Chiny chcą dzielić się z innymi krajami możliwościami wynikającymi z własnego rozwoju i z zadowoleniem przyjmują innych, którzy chcą podążać swoim rozwojem. Nie ich rozwojem, swoim rozwojem. Dla chińskiego dyplomaty silniejsze Chiny również oznaczają możliwość współpracy, zwiększają możliwość współpracy, a Chiny rozwijają przyjaźń i współpracę ze wszystkimi państwami w oparciu o 5 zasad pokojowego współistnienia. Chiny są jednym z pierwszych krajów, które wykuwają partnerstwo jako wiodącą zasadę w kontaktach między państwami. Zgodnie z tą zasadą Chiny nawiązały partnerskie stosunki w różnych formach z ponad 90 krajami i organizacjami regionalnymi, powiedział pan Yu. Proszę Państwa, to jest temat rzeka. Żeby rozumieć Chiny, to myślę, że to jest jakby oczywiste dla wszystkich tych, którzy używają głowy do myślenia, a nie do nosienia włosów. Otóż, żeby zrozumieć Chiny, konieczne jest poznanie przynajmniej części historii. Niekoniecznie dokładnie, im dokładniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast ja nie znam historii Chin jakoś wyjątkowo dobrze. Nie, to niestety boleję nad tym, ale nie. To nie jest moim udziałem. Natomiast to co wiem na temat historii Chin, to upoważnia mnie do stwierdzeń, które są dla mnie oczywiste. A mianowicie, że Chiny nigdy nie były ekspansjonistyczne. Kiedyś pan profesor Gablikowski, dawno temu, powiedział, że gdyby Chiny były ekspansjonistyczne, dawno, dawno temu, to nie byłoby bram białej rasy. To my byśmy mieli żółte, skośne oczy. I dla mnie to jest oczywiste. To jest jakby, powiedziałbym, że to jest pewnik. To jest coś, aksjomat. Mówiąc w języku matematyki, aksjomat. To jest coś niepodważalnego. Ponieważ wtedy, gdy Chiny były potęgą, cała reszta świata po prostu leżała odłogiem. Była o kilka, żeby użyć takiego sformułowania, była o kilka pięter niżej, kulturowo, rozwojowo, jakkolwiek. Była o kilka, jeśli nie kilkanaście pięter niżej. Więc gdyby Chiny były ekspansjonistyczne, to już naprawdę dawno, dawno temu byśmy nie istnieli jako rasa biała. Podejrzewanie tylko biała. To jest oczywiste. Był w okresie istnienia Chin, to bardzo niedawno, w okresie maoistowskim, był okres, kiedy Chiny eksportowały rewolucję. Kiedy zachowywały się na arenie międzynarodowej bardzo arogancko. No ale to na całe szczęście był okres krótki, szczęśliwie miniony, okres, do którego nikt nie chce wracać. To był chyba jedyny okres w dziejach Chin, którym Chiny nie mogą się szczycić. Bo tysiące lat wcześniej i całe późniejsze kilkadziesiąt lat to okres, kiedy jest spokój, kiedy Chiny zachowują się niezwykle odpowiedzialnie, powiedziałbym więcej, zachowują się na arenie międzynarodowej tak, że ja, czyli człowiek, który kocha Chiny, nie rozumiem, ponieważ odnoszę wrażenie, że to jest wręcz na granicy działań antychińskich. Oczywiście to jest niemożliwe, ale to oznacza, jak bardzo nie rozumiem tego, co robią. Mianowicie, na przykład, zupełnie nie rozumiem chińskiego ustępowania Amerykanom w sprawach politycznych. Czy zupełnie? Zawsze zakładam, że chińskie kierownictwo wie lepiej ode mnie, co do tego nie mam cienia wątpliwości, co robi, a przede wszystkim wie lepiej, bo ma więcej danych. To jest oczywiste. To znaczy, że wie lepiej. Więc i tutaj to, co powiedział ten pan, że Chiny nigdy nie będą dążyły do hegemonii, ekspansji, to jest dla mnie takie oczywiste, że nawet nie ma sensu o tym rozmawiać, nie ma sensu o tym mówić, dlatego że przeciwny sposób myślenia reprezentują biali i ich różne przydupasy różnego koloru skóry. Ale przydupasy białych. Dlaczego ja przeciwstawiam białych Chińczykom? Dlatego, że myślenie, sam jestem biały. I myślenie białych ludzi, czy to byli Chińczycy, czy to wszelkie ruchy kolonialne, od kiedy one tam nie następowały, czyli od bardzo, bardzo dawna, w Europie, wychodziły z Europy, a przepraszam, a Stany Zjednoczone, w ogóle Ameryka, wszystkie Ameryki, nie tylko Stany Zjednoczone, wszystkie Ameryki, wszystkie trzy Ameryki, cała Azja, cała Afryka, Australia, to co, jak nie kolonializm? Co? Więc pamiętając o historii białego człowieka, o historii wyczynów, w cudzysłowie, białego człowieka na całym świecie, wyczynów kolonialnych i obecnie neokolonialnych, nie sposób nie rozumieć tych buców, bo inaczej trudno to nazwać, białych buców, którzy nie potrafią myśleć inaczej, tylko kategoriami argumentu siły. Dla nich siła jest argumentem. I w związku z tym te buce nie rozumieją, że może być ktoś inny, może być jakaś inna nacja, która rozumuje innymi kategoriami. Te buce, mówiąc wprost, one nie są odosobnione, bo na przykład Arabowie od zawsze również charakteryzowali się takim sposobem myślenia. Narody arabskie. Ale już Hindusi przecież nie, prawda? A kultura Indii przeciekała do Chin już wiele, wiele setek lat temu. A właśnie kultura. Nie, Hindusi nie podbijali Chin, ani Chin nie podbijały Indii. Nie, po prostu wymieniali się jakby kulturą. Jeśli można użyć tego sformułowania, wymieniali się. I odnoszę wrażenie, że bardziej kultura Półwyspu Indyjskiego przenikała do Chin, najlepszym przykładem buddyzm, niż odwrotnie. A więc te buce, białe buce, nie potrafią myśleć inaczej o otaczającym go świecie, otaczającym ich świecie, tylko przy pomocy tego, że ja muszę to załatwić, zlikwidować, zniszczyć, podbić. To musi być moje. To musi być moje. O, to musi być moje. Więc oni nie rozumieją, że może być inny sposób myślenia. Że Chiny przez tysiące lat były tak potężne kulturowo, że podobnie jak w bardzo ograniczonym zakresie Cesarstwo Rzymskie promieniowało swoją kulturą na okolicę Morza Śródziemnego, tak one, Chiny, promieniowały na okolicę, na znacznie większą okolicę. I tak to było. Ale tam, gdzie nie promieniowały, to wzorem pana admirała He, w XV wieku zawożono dary. Dary. Nie zawożono armaty, żeby walczyć z innymi, tylko zawożono dary, żeby kupować przychylność do dworu cesarskiego. Chińskiego dworu cesarskiego. Jakiś to inny sposób zyskiwania przychylności, prawda? Cortés, czy ta banda portugalskich, czy żołdaków, czy hiszpańskich, czy angielskich, czy niemieckich, wszystko jedno. To żołdacy dokonywali podbojów, kolonizacji różnych stron świata państwom europejskim. W Chinach było to kompletnie co innego. Jeśli w ogóle było, Chiny były raczej zamknięte. Znaczy nie raczej, po prostu były zamknięte przez setki lat. I raczej ich kultura promieniowała na zewnątrz i tak to właśnie kultura konfucjańska, Chin konfucjańskich, powodowała, że kraje ościenne, takie jak Japonia, cały Półwysep Koreański czy Wietnam, to były państwa, które w mniejszym lub większym stopniu zaasymilowały tą kulturę chińską. Czy teraz, to że one się teraz tego wybierają, to jest bez znaczenia. Tak było. I dobrze by było, żebyście państwo, odbiorcy tego materiału, rozumieli, znaczy wczuli się to, w co ja mówię, bo oczywiście rozumienie tego jest sprawą absolutnie podstawową, natomiast kwestia czucia tego problemu, bo my, biali, mamy pewien sposób myślenia, typowy właśnie dla... Może my, biali, my, Polacy, niekoniecznie, aczkolwiek nie powiem, żebyśmy niechętnie sięgali do szabelki, żeby sobie coś tam przywłaszczyć w poprzednich stuleciach. Ale to niekoniecznie. Ale to były raczej wojny obronne. Raczej. My Polacy raczej nie mamy takiego sposobu myślenia, jak właśnie zachodni Europejczycy, którzy mieli. Czy mają? Myślę, że mają, bo z nami, bo nasz przypadek współczesnej Polski, współczesnych Węgier pokazuje, że mają w dalszym ciągu ten sam problem. A my z nimi. Więc myślenie o Chinach, które proponują przyjaźń i współpracę, to jest właśnie to, czego my Europejczycy, a właściwie oni, Europejczycy zachodni, zupełnie nie rozumieją, nie przyswajają tego, nie przyjmują tego do wiadomości i w związku z tym nie rozumieją, że ktoś inny może tak myśleć. Tutaj jest podgrzebany pies, a nie, jeśli nie cała sfora psów. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.